Witamy w studiu Radia Łódź naszego wieczornego gościa, Jarosław Maćkiewicz, hospicjum dla dzieci Łupkowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Panie Jarosławie, to co, chyba udamy się na pływalnię dzisiaj?
Tak, chociaż z moich doświadczeń by bardziej wynikało, że to rano się wybiera na pływalnię, ale myślę, że do 22, 23 można. Ale ta prowokacja to trochę nawiązanie do tego, abyśmy troszeczkę wspomnieli to, co się działo w ostatnią niedzielę. I to było powtórzenie czegoś, co miało miejsce kilka lat temu. Już pięciokrotnie, więc teraz było szósty raz.
I teraz może być taki element zaskoczenia, jak to się dzieje, że na pływalnię się tak rzadko chodzi, co kilka lat.
No więc powinny być teraz takie
fanfary.
Fanfary albo werbelki, żeby podnieść trochę
temperaturę.
Temperaturę.
Tutaj.
Otóż jeżeli się chodzi z respiratorem na basen, no to wcale to już nie jest codzienność. Zwłaszcza, że no przynajmniej właśnie. Nie mamy jakiejś informacji, żeby to w Polsce było codziennością. Wydaje nam się, że jesteśmy chyba jedynymi w Polsce, którzy zabierają dzieci z respiratorami na basen. I ostatniej niedzieli udało nam się to powtórzyć. Znowu trzeba wziąć tę poprawkę, że przez ostatnie dwa lata to nawet rzeczy cudowne były zawieszone i
no tak.
Dezynfekowane, zaklejane foliami i tak dalej. Się nie odbywały po prostu. Natomiast jak tylko się udało wrócić do normalności, to od razu wróciliśmy do naszych starych nawyków. Naszym nawykiem jest robienie rzeczy, które się wydają niemożliwe.
No właśnie, ale musimy powiedzieć, jak to wygląda. Idziemy na basen z dziećmi, które nie potrafią samodzielnie oddychać.
Dokładnie tak. Trzeba sobie wyobrazić, że zdecydowana większość naszych podopiecznych to są dzieci oddychające przy pomocy respiratorów. Więc dzieci nieuleczalnie chore, w różnym stanie, ale generalnie większość z tych dzieci to są takie dzieci, które gdyby nie respirator, nie byłyby w stanie w ogóle samodzielnie oddychać. I do takich dzieci adresujemy zaproszenie wybrania się na basen. Oczywiście to jest zaproszenie do całej rodziny, bo te dzieci choćby z tego względu, że są całkowicie zależne od swoich rodziców zdrowotnie, w opiece, więc zaproszenie w naturalny sposób jest zaproszeniem dla całej rodziny. I właśnie o to chodzi, żeby cała rodzina w tym uczestniczyła. Tak też było właśnie ostatniej niedzieli. Trzy rodziny skorzystały z tego zaproszenia. Czwarta w ostatnim momencie musiała niestety oddać pola stanowi zdrowia, ale no to jest hospicjum, więc tutaj bezpieczeństwo jest priorytetem.
Bo tak? Jak słyszymy słowo hospicjum i jednocześnie mówimy o tym, że idziemy na basen, to wszystko tak jakoś brzmi trochę niewiarygodnie.
Cóż, spróbuję Państwa przekonać słowem, że jest to możliwe.
No dobrze, to jak to wygląda?
Jak to wygląda? Po pierwsze, korzystamy z pływalni szkolnej i korzystamy z czasu, kiedy nie ma innych użytkowników tej pływalni, bo jednak priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Po drugie, możemy to zrobić dzięki już wieloletniej współpracy z Fundacją Gniazdo, która w Łodzi uczy, prowadzi taki proces szkolenia młodych ratowników WOPR-u. Dzięki temu idziemy na basen, wiedząc, że czuwa nad nami przynajmniej, liczmy to w dziesiątki, młodych adeptów ratownictwa wodnego To jest bardzo fajne, bo to jest wzajemna wymiana dóbr. To znaczy, my korzystamy w ten sposób, że czujemy się bezpieczni, natomiast młodzi ratownicy mają też takie bardzo wysokie wyzwanie i to jest coś, co też ich uczy w takich trochę kontrolowanych warunkach, ale jednak to jest najgłębsza woda. To jest taka sytuacja, w której na przykład jeżeli wyobrazimy sobie już 11-letniego Kubę, który leży na pontonie. Na pontonie też znajduje się respirator. Respirator jest urządzeniem medycznym, ale też jest urządzeniem elektronicznym, które absolutnie nie zostało stworzone do tego, żeby pracować pod wodą. Mhm. Tak? Więc zadaniem ratowników jest nie tylko czuwać nad kubą, ale też pilnować, żeby respirator się nie zamoczył, bo wtedy nie będzie działał. A jeżeli nie będzie działał, to będziemy mieć problem. Oczywiście jako hospicjum jesteśmy na to przygotowani i zapraszając naszych podopiecznych na basen, też zabezpieczamy się w sprzęt rezerwowy, ale nie przewidujemy takiej okoliczności, żeby respirator miał się znaleźć pod wodą. Co więcej, muszę tutaj Państwu powiedzieć, że rodzice Kuby co roku z Kubą i z jego siostrami, Kuba ma dwie młodsze siostry, wyjeżdżają nad morze i oni to robią już bez asysty 40 młodych ratowników WOPR-u i też z Kubą pływają w Bałtyku z tym samym respiratorem, więc mamy to przetestowane, ten ponton jest już sprawdzonym środkiem lokomocji. Tu nie chodzi o sport ekstremalny, ale proszę wierzyć, że jest to naprawdę bardzo ekstremalne doświadczenie emocjonalne. Znaczy dla Kuby jest to niesamowite doświadczenie, on uwielbia kontakt z wodą, więc jak dowiedział się, że wracamy na basen, to już się nie mógł doczekać tej niedzieli, to było coś wspaniałego. Natomiast chodzi o to, żeby zobaczyć, że to jest emocjonalnie coś ekstremalnego i dla nas, dla hospicjum i dla ratowników, myślę, że dla rodziny też, bo jest to pokonywanie jakiejś granicy niemożliwości i myślę, że to też o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy mieli okazję własnymi oczyma zobaczyć cud lub na własne uszy o nim usłyszeć. Dla nas to są małe cuda. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz złamali prawa fizyki, bo generalnie tak byśmy mogli zdefiniować cud. Natomiast tu nie łamiemy praw fizyki, natomiast pokazujemy, że one nas nie ograniczają. I to jest bardzo ważne, jeżeli sobie wyobrazimy rodzinę, która na co dzień zajmuje się nieuleczalnie chorym dzieckiem. To dziecko wymaga respiratora na co dzień. I zobaczymy, że ta rodzina z uśmiechem na ustach pakuje ileś tam kilogramów sprzętu, pakuje się w samochód i przyjeżdża na pływalnię, żeby po prostu fajnie wykorzystać ten czas, że ta rodzina nie zamyka się na chorobie, tylko celebruje życie, to wtedy widzimy ten cud. Celebracja życia powinna być takim mikrocudem, z którego składają się nasze chwile, godziny, dni, miesiące, lata, dopóki je mamy, bo to jest bardzo ważne. Nie koncentrujmy się na tym, ile tego będziemy mieli, tylko dopóki mamy, korzystajmy.
Koncentrujemy się na tym, co można, a nie na tym, co choroba nam odbiera. Podobno ograniczenia są tylko w naszej głowie.
Tak, ale też jest bardzo ważne, żebyśmy przyjęli odpowiednią metodologię. To znaczy motywujmy, patrzmy na to, co możemy zrobić, ale nigdy nie wolno tego narzucać. Nigdy nie można powiedzieć, zwłaszcza osobie chorej, a już w ogóle choremu dziecku, że ma coś zrobić. Rzeczywistość jest taka, że to te dzieci nas zawstydzają. Te dzieci nam pokazują, jak można bardzo przekroczyć granice możliwości. Natomiast w ogóle w obcowaniu z osobami chorymi trzeba pamiętać o tym, że to my mamy się uczyć od nich, a nie one od nas. Bo jeżeli zaczniemy wywierać presję, to robimy krzywdę. Proszę zwrócić uwagę, nawet w takim języku potocznym, kiedy mówimy, że ktoś odszedł po długiej chorobie, najczęściej używamy takiego sformułowania, że przegrał walkę. Wydaje mi się, oczywiście ja się mogę mylić, ale wydaje mi się, że jest to bardzo krzywdzące sformułowanie, bo kiedy mówimy, że ktoś przegrał walkę, to jakby sytuujemy go niżej. On nie jest tym medalistą. Myślę, że 100 razy bardziej neutralnym sformułowaniem jest określenie zakończył walkę. Tak? Nie wskazujemy, kto jest zwycięzcą, kto jest przegranym, bo w tej walce nie ma przegranych. Każdy, kto podejmuje tę walkę, już ją wygrywa. Natomiast
odszedł po stoczonej walce.
Tak. I to jest prawdziwa walka. I w tej walce nie można mówić, ile masz wytrwać rund, w jaki sposób masz walczyć. To nie jest istotą hospicjum. Istotą hospicjum jest całkowite pogodzenie się z tym, że stając do tej walki, my nie mamy najmniejszych szans na zwycięstwo, bo nie o to chodzi, żebyśmy pokonali chorobę. Hospicjum zaczyna się w tym momencie, w którym de facto to zwycięstwo już zostało ogłoszone, bo taka jest diagnoza, bo medycyna nie zna odpowiedzi, co możemy zrobić, żeby tę walkę wygrać. Oczywiście to porównanie sportowe jest mocno tutaj niedoskonałe, natomiast chodzi o to, żebyśmy się skoncentrowali na tym przeżywaniu walki, na tym przeżywaniu ringu. Tu nie chodzi o to, że celem motywowania jest zwycięstwo, bo zwycięstwem jest to, że my jesteśmy na tym ringu, że to życie trwa. I to, w jaki sposób jest ono przeżywane, to jest piękne. To jest ten cud, czy w skali makro, czy w skali mikro, to jest nieważne. To jest cud. My doświadczamy tych cudów, doświadczają tych cudów też rodziny naszych podopiecznych. Samo to, że jeżeli udaje się utrzymać funkcjonowanie rodziny w taki sposób, że ona nie jest skoncentrowana na chorobie, tylko jest skoncentrowana na trosce, na opiece, na radości, na przeżywaniu siebie jako rodziny, wtedy mamy sukcesy, wtedy mamy zwycięstwa, ale znowu nie możemy się koncentrować na takim sukcesie, jakiego dzisiaj żąda świat, na zdobywaniu medali, na pokonywaniu jakichś...
Na byciu igą świątek.
Na przykład. No. Chociaż to jest też bardzo ważne, że każda taka osoba jak Iga Świątek pokazuje kolejnym pokoleniom, warto podejmować jakiś wysiłek. To, co się jeszcze rok temu wydawało niemożliwe, nagle staje się faktem i teraz to motywuje. To motywuje. I nasi podopieczni bardzo nas motywują do tego, żeby robić coś więcej. No skoro udało się jednej rodzinie, to wtedy nie na zasadzie porównywania, ale pewnego wzorca. Zobacz, jeżeli to było możliwe, pomyśl, czy chcesz wejść w to, czy chcesz spróbować. Jeżeli będziesz chciał, zrobimy wszystko, żeby to się powtórzyło. To znaczy, żebyś ty też mógł przeżyć tę niesamowitą energię, choćby właśnie takiego wydarzenia jak wejście chorego dziecka do wody i doświadczania zupełnie czegoś odmiennego. Tutaj się też podzielę takim doświadczeniem, obserwacją jednego z wcześniejszych naszych wyjść na basen, kiedy wówczas bodajże 3-letnia Julka, ona pierwszy raz, będąc w wodzie na skutek działania fizyki, wyporności, mogła poruszać rączkami i nóżkami. Wcześniej jej ciało choruje na rdzeniowy zanik mięśni, jest za słabe, żeby mogła podnieść rękę, żeby mogła podnieść nogę. Natomiast w wodzie ona jako małe dziecko doświadczyła zupełnie innego swojego ciała. Doświadczyła tego, że można poruszać rączkami, nóżkami. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dobre 45 minut, może trochę więcej, trwały negocjacje z Julką, żeby zgodziła się wyjść już z wody, bo trzeba było imprezę kończyć. Więc uczestniczenie w czymś takim pozwala na koncentrowanie, pozwala na to, żeby się skoncentrować na tym, że mamy do czynienia z życiem. I to jest najpiękniejsze. Oczywiście my, pracując w hospicjum, wiemy, czym to życie jest okupione, jak wygląda codzienność tego życia. Dlatego też staramy się, żeby, jeżeli tylko jest to możliwe, robić więcej dla rodzin naszych podopiecznych, żeby one też mogły ładować swoje baterie. Ale proszę wierzyć, to jest bardzo egoistyczne, bo tak naprawdę to my ładujemy baterie od rodzin, którymi się opiekujemy, tak? Więc
to zawsze idzie w dwie strony.
Tak, ale to jest ważne, żeby nie zamykać się tylko na tym, że dobra, zorganizowaliśmy opiekę i wszystko jest okej.
No właśnie, nie chodzi tylko o trwanie, ale o to takie celebrowanie trochę życia, wyrywanie jakichś takich chwil, wyrywanie właśnie tych impresji.
Tak, i na przykład
przekraczanie
troszeczkę
granic
idąc za ciosem, aczkolwiek to już wcześniej było zaplanowane. 15 czerwca organizujemy piknik dla naszych podopiecznych. Znowu jest to piknik tematyczny, tym razem będzie to piknik country, taki trochę w stylu Dzikiego Zachodu. No i znowu wycieczka w przeszłość. Myśmy takie pikniki organizowali co roku. Najpierw od samego początku stowarzyszenia to się nazywało Dzień Dziecka, później zmieniło to nazwę na piknik rodzinny, bo zaczęliśmy celebrować jednocześnie i Dzień Dziecka, i Dzień Mamy, i Dzień Ojca, więc żeby połączyć to razem, poza tym część naszych dzieci stała się dorosła, więc łatwiej przekonać do uczestnictwa w pikniku rodzinnym niż tylko w pikniku z okazji Dnia Dziecka. No i te pikniki odbywały się oczywiście do 2019 włącznie. Później stała się taka paskudna plomba w postaci pandemii i teraz znowu wracamy do organizacji tego pikniku. Oczywiście jest to impreza zamknięta w takim sensie, że jest ona adresowana do rodzin naszych podopiecznych. Nie ma to takiego charakteru otwartego pikniku, jakie spotykamy, zwłaszcza w czerwcu. Chyba
no, mówimy
w każdy
to, żeby
weekend,
się państwo
prawda?
Nie poczuli zaproszeni.
Trochę tak, przepraszam, że tutaj taką czarną polewkę od razu stawiam na stole. Natomiast chodzi też o bezpieczeństwo. Tak? Zdecydowana większość uczestników, a jest ich, no, liczmy też w dziesiątki, to są dzieci oddychające przy pomocy respiratorów. To też ich rodzeństwo, rodzice, bliscy. To są również rodziny, które przeżywają żałobę po odejściu swoich bliskich. Chodzi o taką głęboką, prawdziwą integrację, bo te rodziny, które mają pod opieką osobę nieuleczalnie chorą, osobę korzystającą z wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, one w jakiś sposób cały czas są pionierami. Tak naprawdę nie ma jakichś ustalonych wzorców tej opieki. Trzeba się dowiadywać. W przypadku chorób rzadkich jest tak, że nie ma jakiegoś podręcznikowego modelu przebiegu tej choroby. Zwłaszcza, że to, co robimy, czyli wsparcie oddechowe w przypadku tych chorób nerwowo-mięśniowych, to jest też coś, co tak naprawdę dopiero jest w medycynie odkrywane. Więc te nasze doświadczenia są unikalne i warto, żeby rodziny wzajemnie tymi doświadczeniami się dzieliły. Teraz państwo zapewne słyszeli o akcjach zbierania pieniędzy na najdroższy lek świata, na Zolgensma, to jest ponad 9 milionów złotych. Czworo naszych podopiecznych otrzymało już ten lek, więc choćby możliwość spotkania się w tej hospicyjnej rodzinie i porozmawiania o tym, jak wygląda to u jednego dziecka, jak wygląda to u drugiego. Tu nie chodzi znowu o porównywanie się, ale...
Nawet wymianę emocji,
tak,
i doświadczeń.
Tak, ale też odgadanie tego wszystkiego, co te rodziny przeżywają. A proszę wierzyć, że to są naprawdę ekstremalne sytuacje, jeżeli jest jakieś wąskie okno, w którym trzeba zdążyć zebrać te pieniądze. To są niewyobrażalne pieniądze. Jedna dawka leku, która kosztuje tyle, ile zbudowanie ośrodka na Łupkowej. No to mówimy o tych samych kwotach, tak? Dla jednego pacjenta, więc wysiłek, który biorą na siebie rodziny, które organizują zbiórkę na ten lek nie jest refundowany w Polsce, refundowany jest inny lek. Zdecydowana większość naszych podopiecznych cierpiących na SMA korzysta z tego programu leczenia spinrazą i też możliwość spotkania się, porozmawiania o tym, jakie to przynosi efekty, jest też czymś niezastąpionym dla naszych rodzin. Przez ostatnie 2 lata tego nie było, więc jak kania dżdżu wyglądamy tej możliwości spotkania i mam od razu nadzieję, że akurat tego 15 czerwca tego dżdżu akurat w godzinach naszego pikniku nie będzie, ale no, do tej pory udawało nam się organizować przy dobrej aurze, więc wierzę, że tym razem
może
będzie.
Się uda, tak. Musicie mieć w sobie jakieś ogromne pokłady miłości, bo tak myślę, że wiele osób mogłoby spytać, ale po co, ale w gruncie rzeczy jaki to ma sens? Znajdując się w takiej poczekalni.
Znaczy, myślę, że sensem świata jest miłość, więc nie pytajmy, jaki jest sens miłości, bo sensem naszego istnienia w ogóle jest miłość. Ja nie wiem, czy my jesteśmy jakąś kopalnią miłości, to tutaj byłbym bardzo ostrożny, natomiast na pewno takimi kopalniami miłości są rodziny naszych podopiecznych. I te doświadczenia graniczne, to doświadczenie bliskości śmierci, to doświadczenie zagrożenia życia w każdej chwili, kruchości tego życia, jego słabości, to przede wszystkim wyzwala miłość. Myślę, że każdy z nas ma niewyczerpane wręcz pokłady miłości, ale my nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć, jeżeli nie nastąpi jakieś tąpnięcie. Przedtem używaliśmy obrazów sportowych, tak dosyć kulawo. Teraz wejdźmy w obrazowanie górnicze, ale no, musi się wydarzyć coś, żebyśmy się dokopali do tego ogromnego zasobu, niewyczerpanego zasobu miłości. I czasem jest tak, że takie tąpnięcie, takie trzęsienie ziemi w postaci choroby, samo w sobie coś bardzo tragicznego, coś bardzo złego, obiektywnie coś złego, wyzwala w nas coś równie obiektywnie dobrego i obiektywnie lepszego, czyli wyzwala w nas miłość, którą mieliśmy gdzieś zamrożoną, zablokowaną, nieodkrytą, zasłoniętą. Więc znowu, nikt z nas nie chciałby się znaleźć w tym doświadczeniu, nikt z nas nie chciałby go przeżywać. Rodziny naszych podopiecznych są tymi, które przez to przeszły i my możemy skorzystać z ich doświadczeń. My na szczęście nie musimy we własnym życiu przechodzić przez to trzęsienie ziemi, ale możemy zobaczyć,
ale ta miłość jest. Ale chcecie być z nimi.
Tak. I
w tym doświadczeniu.
I chcemy być, chcemy wspierać, wiedząc oczywiście, że nigdy nie doświadczymy tego samego, bo to jest bardzo indywidualne doświadczenie, bardzo, bardzo intymne, nie dające się oddać ani słowami. Oczywiście możemy tworzyć jakieś modele, próbować
metafory,
to opisywać, ale to nie jest to samo. Natomiast
bardzo
ważne jest, żeby w tych granicznych doświadczeniach nigdy człowieka nie zostawić samym. I bez względu na to, jak silne jest to tąpnięcie, żeby zawsze być razem. Bo mówię, ta eksplozja miłości jest możliwa wtedy, kiedy jest przedmiot miłości. Miłość nie jest abstrakcją, miłość musi być konkretna, więc ja tutaj przede wszystkim koncentruję się na rodzinach naszych podopiecznych i na naszych chorych, natomiast to, co jest ważne, to żeby nigdy tego chorego i tej rodziny nie zostawić samemu, bo żeby miłość mogła się w ogóle zrealizować, musimy mieć kogo kochać.
A kiedy już ta miłość jest i kiedy nie jesteśmy w tym sami, to wtedy jest szansa na to przekraczanie granic. Rozmawiamy o hospicjum jako, no to jest niezwykłe, rozmawiamy o hospicjum jako o miejscu, w którym celebrujemy życie przy jednoczesnej akceptacji śmierci, która jest nieuchronna.
Żeby celebrować życie, trzeba mieć świadomość tego, że życie tutaj na ziemi jest wartością skończoną. Podobno jest tak, że powtarzanie memento mori przywraca apetyt na życie. Może coś w tym jest, natomiast ta świadomość, że śmierć jest częścią życia. My na co dzień nie musimy tym tematem sobie jakoś nadmiernie głowy zaprzątać, natomiast przychodzą takie sytuacje w naszym życiu, że nie możemy udawać, że jej nie ma. A w sytuacji rodzin naszych podopiecznych ona jest domowniczką. Ona jest śmierć, jest kimś, kto tam jest i czeka na swój moment. Co wcale nie znaczy, że ona tam jest zapraszana, to wcale nie znaczy, że to jest taka łatwa obecność. To akceptacja śmierci, zwłaszcza kiedy mówimy o życiu dziecka, no jest czymś potwornie trudnym. To samo w sobie już jest czymś heroicznym, żeby wyobrazić sobie i pogodzić się z tym, że moje dziecko może nie żyć. To jest coś, co, mój Boże, naprawdę tego się tak na głowę tylko nie da przyjąć. To jest
nie,
coś,
chyba
co
nawet
wymaga
nie
po
będziemy
prostu...
próbowali tego nie, verbalizować, nie. Bo myślę, że rzeczywiście się nie da. No ale póki...
Dlatego właśnie,
no
przepraszam,
właśnie.
Trzeba celebrować życie, wiedząc, że może go być bardzo mało.
No właśnie, tak też pomyślałam, że dopóki jest to życie, co wszyscy chcemy czuć, ten jego dotyk, jakieś takie delikatne wibracje, na przykład na basenie.
Na przykład. Ale też trzeba pamiętać, że codzienność naszych podopiecznych to nie jest pływalnia, to nie jest piknik, to nie jest koncert. Ta codzienność jest zupełnie, zupełnie inna. Ktoś kiedyś powiedział, że medycyna nie pachnie fiołkami. To jest prawda. Medycyna pachnie fizjologią i o tym też trzeba pamiętać. Dlatego tak ważne jest, żeby nawet w tej bardzo fizjologicznej medycynie niedomagania jednak patrzeć na to, co można zrobić, żeby celebrować choćby jakieś krótkie momenty, ale jednak takie, które nas przenoszą w inną rzeczywistość.
Zaakceptowanie śmierci i łapanie chwil dla celebracji życia. O tym mówił nam Jarosław Maćkiewicz z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa. Bardzo dziękuję za to
spotkanie. Dziękuję bardzo.